czy liczba fińskich kierowców w zespole Alfa Romeo musi się zgadzać, czy zespoły Red Bulla oraz Aston Martina same są sobie winne tych problemów z oponami, które obserwowaliśmy w trakcie minionego weekendu wyścigowego, czy testy, nowe testy statyczne wprowadzone przez FIA rozwiążą problem elastycznych silnych skrzydeł oraz czy George Russell już wie, że będzie jeździł dla Mercedesa? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 15 czerwca, Daniel Biały, echa padoku. Po tych piłkarskich, wątpliwych emocjach pora wrócić na właściwe tory, a ten tor, który przed nami, to francuski tor Paul Ricard. Tor, na którym wchodzą do użycia nowe testy elastyczności tylnych skrzydeł. O tym za chwilę. Na początek dość sensacyjna, dość ciekawie zapowiadająca się informacja podana przez brazylijski serwis Grande Premio. Serwis, który miał dość dużą trafność, jeżeli chodzi o przyszłość i przygody Felipe Massy, ale to już jest przeszłość. Informacja, która mówi o tym, że Valtteri Bottas rozmawia z zespołem Alfa Romeo. To jest bardzo ciekawa informacja, informacja, która do tej pory się w ogóle nie pojawiała. Była taka historia, że jeżeli Russell wskoczy do Mercedesa, to Bottas wróci na jego miejsce do Williamsa, bo przecież Bottas naturalnie był związany z Williamsem. Natomiast ta historia brazylijskiego serwisu nawiązuje, czy odwołuje się do wcześniejszej kariery Valtteriego Bottasa i dość dobrej znajomości z szefem zespołu Alfa Romeo, Frederikiem Vasserem. Ciekawy wątek, bo gdyby Kimi Räikkönen kończył karierę, to na jego miejsce tak doświadczony kierowca obok Antonio Giovinazziego byłby dość ciekawą zdobyczą. Oczywiście patrzymy na ten fotel w Alfie Romeo również w pewien sposób przez pryzmat Roberta Kubicy, więc warto mieć świadomość, że również Valtteri Bottas może się upominać o ten fotel, bo na froncie czy na horyzoncie nie widać gdzieś drugiego zdolnego kierowcy z Akademii Ferrari, który mógłby się tam pojawić, choć Fred Vasser wielokrotnie mówił, że on patrzy właśnie w kierunku tych młodych, zdolnych, ale Bottas oprócz zdolności, doświadczenia, mógłby przynieść ze sobą również kilku sponsorów, o tym się nie mówi, Bottas ma swoje dość spore zaplecze sponsorskie, może nie aż tak ogromne, ale taki zespół jak Alfa Romeo z chęcią przygarnie kolejnych sponsorów, którzy pojawią się na samochodzie, na kombinezonach kierowców. Bardzo ciekawa historia, której się tak naprawdę nie spodziewałem, nie łączyłem Bottasa z Alfą, bo nie było żadnych punktów, które pozwalałyby łączyć te kropki, czy tych kropek, które tworzyłyby pewne linie. Zobaczymy, jak ta historia się rozwinie, a historia się rozwija, bo jest coraz więcej sugestii, że George Russell już wie, że będzie jeździł dla Mercedesa, że Valtteri Bottas wie, że straci ten fotel kierowcy wyścigowego w Mercedesie. George coraz bardziej śmiało mówi o tym, że ta przyszłość wyjaśnić, że powinna się wyjaśnić. Do tej pory siedział cicho, coś się ewidentnie zmieniło. Również całe środowisko Formuły 1, w tym Helmut Marko twierdzi, że to jest czas na to, żeby uwolnić Russella z tego wolnego Williamsa, dać mu w końcu tego Mercedesa i zrobić taki prawdziwy sprawdzian. Jeżeli tam jest talent, ten talent zabłyśnie jeszcze na tle Lewisa Hamiltona, człowieka, który no, spotkał godnego rywala tylko w osobie Nico Rosberga, ale Rosberg po wygranym sezonie nie chciał się mierzyć po raz drugi, nie chciał rewanżu, to też no, pozostawia pewien niedosyt, jakby to wyglądało w kolejnym sezonie, kiedy starłby się Nico Rosberg jako mistrz świata i Lewis Hamilton, człowiek, który ma coś do udowodnienia. Russell coraz bliżej tego Mercedesa, ale oczywiście dostanie kluczyki wtedy, kiedy będzie to oficjalnie ogłoszone. W ten weekend, co było ogłoszone już jakiś czas temu, do użycia wchodzą nowe testy elastyczności tylnych skrzydeł. Testy, które mają coś zmienić. A czy zmienią? Mam pewne wątpliwości, a na początek krótka lekcja, jakby to miało wyglądać, czy jak to będzie wyglądało już we Francji. Ale żeby Wam to wszystko dobrze wytłumaczyć, krótka przerwa i spotkamy się pod nieco innym kątem. Długo zastanawiałem się, jak Wam pokazać, jak Wam wytłumaczyć te różnice w testach elastyczności tylnych skrzydeł, różnice między tym, co było, a tym, co jest. I wtedy obejrzałem materiał włoskiej telewizji Sky, gdzie dziennikarze tej stacji wytłumaczyli to w najprostszy możliwy sposób przy użyciu markera oraz białej kartki. Właśnie podeprę się ich pomysłem. Zacznę od narysowania tylnego skrzydła. To tylne skrzydło najlepiej chyba zacząć rysować właśnie w taki sposób od dwóch elementów obok siebie. Narysujemy sobie teraz ten górny płat tylnego skrzydła z małą przerwą, dolny płat tylnego skrzydła. No i tu mamy ten element podpierający, bardzo ważny element podpierający, który dzisiaj odgrywa bardzo kluczową rolę. Górny element, tu jest jeszcze ten mechanizm DRS-u, który to wszystko obsługuje. No i teraz kilka słów na temat tych testów statycznych, które są wykonywane przez FIA. One są wykonywane od pewnego czasu. Jeden z testów, który jest wykonywany dzisiaj, zakłada, że do tego górnego płata tylnego skrzydła, czy na to tylne skrzydło, zostanie nałożona siła równa 750 N. Narysujemy sobie to właśnie z tej strony. To jest siła równa 750 N, co można w przybliżeniu zapisać jako 75 kg. I po przyłożeniu takiej siły równomiernie do całego górnego płata tylnego skrzydła musimy osiągnąć czy zmieścić się w pewnym limicie, limicie odkształcenia nie większym niż 3 mm. Tak jest to rozegrane teraz. Jak to wszystko będzie wyglądało w przypadku tych nowych przepisów, to pokażę z drugiej strony. Te wartości się zmieniają. Te wartości teraz będą wynosiły w przypadku tego nowego testu 1000 N, co możemy w przybliżeniu zapisać jako 100 kg. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te wartości sił działających na tylne skrzydło liczone są w tonach, te testy w zasadzie są testami naprawdę takimi podstawowymi, które nie dają nam pełnego obrazu sytuacji. Przy przyłożeniu tej siły 1000 N to odkształcenie, które może zajść, ma się nam zmieścić w tolerancji 1 mm. Więc mamy tutaj różnicę, jeżeli to sobie zapiszemy w taki sposób, plus 250 N. Markery nie chcą za bardzo ze mną współpracować, a próbę mam w zasadzie tylko jedną, 250 N, albo w około 25 kg. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, różnica znowu będzie nieznaczna, różnica znowu będzie symboliczna, dlatego prawdopodobnie FIA poszła w kierunku tych rozwiązań z zielonymi, czy z kropkami umieszczanymi na tylnym skrzydle. Te kropki odpowiednio były umieszczane gdzieś w tych elementach i za pomocą kamery, która patrzy do tyłu, FIA będzie mogła oszacować, jak duży jest stopień odkształcenia tego skrzydła. Podejrzenie jest takie, że zespoły kombinują z elastycznością tego skrzydła, ale dopiero powyżej sił, które są tutaj określone, czyli powyżej 750 N, to skrzydło magicznie nabiera tendencji do uginania się i do odchylania się. Bardzo ważną rolę, jak powiedziałem, odgrywa ten element podpierający. W dzisiejszych konstrukcji tylnych skrzydeł ten element przejmuje na siebie praktycznie całą siłę obciążenia, podparcia tego tylnego skrzydła. Te boczne sekcje, jak dobrze się przyjrzycie, są połączone czasami nawet z łopatkami dyfuzora, więc tutaj tych punktów podparcia nie ma za dużo, czy tego podparcia w tych miejscach nie ma za dużo. Ten element odgrywa kluczową rolę i to właśnie to jest element, na którym dochodzi do tego odchylenia się tylnego skrzydła. Ale to nie jest jedyny test, jaki jest wykonywany. Test nacisku siły z góry. Drugi test, jaki jest wykonywany, to jest tak zwany test pullback, czyli test ciągnięcia tego skrzydła. Ja narysuję to skrzydło w nieco innym układzie. Tylne skrzydło narysuję. Tu mamy te charakterystyczne ząbki i ten element podpierający nam dolny płat, który wystaje nam tutaj. Pullback test to jest test, który wykonywany jest za pomocą specjalnego narzędzia. Tu umieszczane jest specjalne narzędzie, mocowane linki do tego górnego płata tylnego skrzydła i wykonana jest taka próba ciągnięcia tego skrzydła. W tym momencie ta siła przyłożona do tego testu to jest siła mierzona wartością, czy określona wartością 500 N, czyli około 50 kg. W przypadku przyłożenia takiej siły dzisiaj ten stopień odkształcenia się skrzydła, załóżmy, że narysujemy go tutaj, jest określony jako 1 stopień. O tyle to skrzydło może przesunąć nam się do tyłu, natomiast w tym nowym teście te wartości ulegną zmianie. Te wartości zostaną zwiększone znowu o 250 N. Było 500 N, będzie 750 N, co odpowiada wartości około 75 kg przyłożonej siły. Więc znowu mamy zwiększenie wartości o około 250 N, czyli plus 250 N lub plus 25 kg, czyli plus 250 N lub plus około 25 kg. Dlaczego FIA sięga po te kropki? Dlaczego FIA nie jest w stanie użyć większych sił? Tutaj bardzo ciekawą wypowiedź usłyszeliśmy jakiś czas temu z ust Antonego Davidsona, który powiedział, że FIA zwyczajnie nie stać na takie, powiedzmy, łóżko testowe, czy na taki stojak testowy, który byłby w stanie wygenerować większe siły. Dlatego FIA symbolicznie powiększa te wartości, ale skupia się głównie na monitorowaniu tych elementów nanoszonych na tylne skrzydła. To one tak naprawdę będą wyznacznikami. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym wykładem, biorąc pod uwagę moje możliwości techniczne oraz chęci. To było takie chyba najlepsze połączenie tego, czym aktualnie dysponuję. Może w przyszłości to się nieco zmieni. Mam nadzieję, że wiecie, na czym to wszystko będzie polegało i jaka jest symbolika, tak naprawdę symbolika tej zmiany. A teraz kolejny bardzo ważny temat techniczny, bo dzisiaj, kilkanaście minut temu, firma Pirelli opublikowała oświadczenie prasowe dotyczące informacji związanych z tym śledztwem. To, co ujrzało światło dzienne, to, co my otrzymaliśmy jako kibice, jest tylko namiastką tego, co otrzymała FIA oraz zespoły. Jaki jest finał, jakie są wnioski Pirelli? To jest to, o czym Wam mówiłem, co sygnalizowałem w ostatnim materiale. Pirelli znalazło, czy sugeruje, że winą za te awarie, do których doszło, winę za to, do czego doszło, ponoszą same zespoły, które kombinują z ciśnieniem z oponami. W przypadku Aston Martina to jest dość ciekawa historia, bo to był komplet, z którym ruszał Lance Stroll do wyścigu, komplet kontrolowany przez specjalistów Pirelli na starcie, czy nawet przez specjalistów FIA na starcie tego wyścigu. Z kolei w przypadku tego drugiego samochodu, samochodu Maxa Verstappena, to już był drugi komplet. To właśnie tego drugiego kompletu dotyczy bardzo wiele historii, które powstały w międzyczasie. Mówi się, że jest pewna dziura w egzekwowaniu tych przepisów dotyczących ciśnień w oponach. O ile te opony z pierwszych zestawów, które są na starcie wyścigu, są monitorowane, te drugie już tak monitorowane dokładnie nie są. Ten monitoring może być, ale nie musi, więc tutaj jest duże pole do manipulacji ciśnieniami przez zespoły i takie są właśnie wnioski tego raportu, dość krótkie, dość zwięzłe. To zespoły, próbując grać tymi ciśnieniami, doprowadziły do uszkodzenia tych opon. Nie ma mowy o problemie związanym z defektem opony, z wadą produkcyjną, z wadą konstrukcyjną, z elementem, który by uszkadzał te opony, czyli ten odłamek leżący na torze również gdzieś został usunięty całkowicie na bok. Jestem bardzo ciekaw, jak zareagują zespoły, bo Pirelli musi mieć w ręku coś więcej niż tylko podejrzenie i sugestie. Musi mieć konkretny dowód. Ja jestem ciekaw, jak zareagują zespoły, jakie będą echa tej decyzji, tego śledztwa, tych wniosków, które opublikowała firma Pirelli, bo mam wrażenie, że to nie zamyka nam tej dyskusji, a tak naprawdę otwiera się pewna puszka nazywana puszką Pandory. Przed nami niesamowicie ciekawy tydzień, a potem myślę, że również ciekawy weekend. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Czekam na Wasze opinie na temat tego dzisiejszego materiału, szczególnie tego wykładu z użyciem szafy. W ten sposób radziłem sobie z nauką moich dzieci, kiedy były daleko od szkoły. W ten sposób nadrabialiśmy zaległości. Bardzo ciekawy sposób. Czasem nie potrzeba wiele. Wystarczą tylko chęci, wiedza i odrobina uśmiechu. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.